Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.
Proszę Państwa, w audycji Szlachetne Zdrowie dzisiaj zwracamy uwagę na groźną chorobę, jaką jest krztusiec. Przedstawiam Państwu gościa programu, pani dr Natalia Stompor. Witam, dzień dobry.
Witam.
Specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych, związana z Kliniką Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu nr 2 w Rzeszowie. Pani doktor, zapewne większość osób pamięta chorobę, którą nazywało się koklusz. Co więcej, mówiło się, że to taka choroba, w której przez 100 dni człowiek kaszle.
Tak, to prawda. Jeszcze można poczytać i w starych książkach, czy jakichś starszych doniesieniach, nawet internetowych, że to jest tak zwana choroba studniowego kaszlu. A myślę, że wiele starszych osób, właśnie dla nich to ta nazwa to koklusz. I mówią nie krztusiec, tylko koklusz. Wiele właśnie osób uważa, że to koklusz.
Dlaczego to jest tak groźna choroba? Mówi się, że jedna z najgroźniejszych układu oddechowego.
Ta choroba jest najbardziej groźna dla noworodków, niemowląt, czyli tych najmłodszych dzieci. I niestety te dzieci chorują najgorzej. Tą chorobę powoduje bakteria pałeczka Bordetella pertussis, która wytwarza toksyny. I to tak naprawdę to ta toksyna uszkadza nabłonek oddechowy i tu się zaczynają wszystkie problemy.
Ten kaszel przewlekły, ten kaszel długi, ten kaszel taki charakterystyczny. Niektórzy mówią, szczekamy, kaszląc szczekamy.
Szczekamy, piejemy. Tak. Co jest najgroźniejsze, ten kaszel kończy się, może się kończyć bezdechem, kończy się wymiotami. Starsze dziecko czy dorosły sobie jakoś z tym poradzi, a to małe niemowlę niestety sobie z tym może nie poradzić.
Dlaczego? Bo jeszcze nie wytworzyło pewnych organów? Nie są one tak sprawne?
No jest to małe dziecko. My wiemy, że u tych najmniejszych dzieci te odruchy są dużo gorsze. To dziecko nie ma tej pozycji, tak jak my dorośli, nie może sobie przybrać tą pozycję. To jest pozycja leżąca. Często rodzice odwracają te dzieci, jakoś próbują pomóc im złapać ten oddech.
Te niemowlaki są najbardziej zagrożone, prawda?
Tak, noworodki i niemowlęta. No i niestety my tu już w naszym mieście wojewódzkim mamy niestety przypadek śmiertelny. To było właśnie małe dziecko, noworodek 4-tygodniowy. Niestety skończyło się źle, bo skończyło się zgonem.
No ja spojrzałem na statystyki i one rzeczywiście są bardzo interesujące. Według danych WHO w 2018 roku na całym świecie stwierdzono ponad 151 tysięcy przypadków zachorowania na koklusz, z czego ponad 35 tysięcy odnotowano w krajach europejskich. I co ciekawe, w krajach takich jak Niemcy, Norwegia, Austria, Słowenia, w krajach zamożnych.
W krajach zamożnych, zgadzam się, ale też w krajach, gdzie nie ma obowiązkowości szczepień. Tak jak jest w naszym kraju, ale my wiemy, że w naszym kraju też jest w tej chwili zła sytuacja. Nawet dzisiaj sprawdziłam sobie nasze dane statystyczne, dane zgłaszalności zachorowania i to są same przypadki potwierdzone, takie meldunki co 2 tygodnie wydaje PZH, czyli Państwowy Zakład Higieny. I mam porównanie tego roku, czyli od 1 stycznia do 15 listopada, bo tak jak mówiłam, te meldunki są co 2 tygodnie, w porównaniu do poprzedniego roku. I w poprzednim roku przypadków krztuśca było zdiagnozowanych, czyli tych pewnych,
tak,
udokumentowanych, było 738, a w tym roku było 26 tysięcy ponad. Czyli tu mamy ponad 700 i 26 tysięcy. To jest olbrzymi wzrost. I tak jak mówię, to są osoby, które są zdiagnozowane. A ile tych osób jest niezdiagnozowanych, ile tych osób jest chodzących, kaszlących, to tego nikt tak naprawdę nie wie. Zazwyczaj dążymy do diagnozy u tych osób, które mają najsilniejsze te objawy, najsilniejsze dolegliwości. I to muszę powiedzieć, że to są dzieci te małe, to są dzieci nieszczepione, to są osoby starsze, ale jest grupa dzieci, która jest zaszczepiona i u nich te objawy są dużo bardziej łagodne. I często te dzieci są niediagnozowane.
No to porozmawiajmy o objawach, bo rzeczywiście tutaj pewnie łatwo i rodzicom, ale też i lekarzom nie zdiagnozować dziecka jako chorego na krztusiec, tylko po prostu kaszlemy, mamy katar, jakąś temperaturę.
Tak może być, bo krztusiec, okres wylęgania 7-14 dni i początkowy okres, to my mówimy, to jest taki okres nieżytowy. I tu może być i trochę kataru, i jakiś niewielki kaszel, i może nawet wystąpić niewielka gorączka.
I to jeszcze nie jest groźne.
I to jeszcze nie jest groźne, ale tu już niestety ta osoba może zarażać pozostałe otoczenie. Potem następnie z tej fazy nieżytowej przechodzimy w tą fazę kaszlu przewlekłego. I tu już, jeżeli te objawy są dynamiczne, a w tej chwili przez to, że tak dużo jest przypadków, więc jednak my wiemy i podejrzewamy. Jeżeli mamy te specyficzne objawy, czyli kaszel początkowo głównie w nocy, kaszel długi, męczący, kończący się wymiotami, gdzie dziecko ma dużo, dziecko czy nawet dorosły, to bardziej dzieci mają dużo lepkiej wydzieliny, gdzie taki napad kaszlowy kończy się trudnością w złapaniu oddechu, tu już jest prostsza diagnoza. Trwa to już, widzimy, 2, 3, 4 tygodnie. To jest nam prosto już to rozpoznać. Często w tej chwili nawet się nie dąży do jakiejś diagnostyki, tylko jeżeli mamy faktycznie ten klasyczny obraz, no to rozpoznajemy.
Czyli natychmiast do lekarza, do szpitala?
Pierwszy zawsze jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. No to jest miejsce. Szpital nie jest miejscem, gdzie mamy się w pierwszej kolejności udać. Chyba, ja cały czas będę jednak wracać do tych najmłodszych dzieci, bo one są najbardziej narażone na ten ciężki przebieg. Chyba, że mamy do czynienia faktycznie z małym dzieckiem i widzimy, że ten stan jego się pogarsza, a jest powiedzmy piątek czy sobota, to nie czekamy do poniedziałku, tej pomocy szukamy wcześniej. Ale jeżeli ktoś kaszle tydzień czy dwa, no to spokojnie się umawiamy do swojego lekarza.
Bardzo często jest też tak, że ten kaszel nie jest może bardzo dynamicznymi atakami kaszlu, ale przez cały dzień ten kaszel występuje. To może nam coś sugerować?
Może, zwłaszcza, że jeżeli się długo utrzymuje, ale to nie jest każde pokasływanie. To jest, no, tak jak mówiłam, to jest bardzo specyficzny kaszel. A zresztą to jest bardzo ciężko na początku rozpoznać, czy na pewno ten kaszel to już jest kaszel krztuścowy. No tu potrzebujemy czasu do rozpoznania. Też nie mamy tak naprawdę dobrej diagnostyki na rozpoznanie, bo najlepszą metodą są badania genetyczne, czyli poszukiwanie materiału genetycznego. No niestety tak, diagnostyka jest możliwa tylko w szpitalu. To są już te nowe metody. Wszystkie oznaczenia serologiczne, które możemy sobie pobrać w laboratorium, nie do końca nam odpowie na pytanie, czy to na przykład są przeciwciała obecność po szczepieniu, czy w wyniku choroby. No tu możemy jasno powiedzieć, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który nigdy nie był szczepiony na krztusiec, to jeżeli się pojawiają mu przeciwciała, no to wtedy mamy tą pewność. Ale u dziecka czy dorosłego, które kiedykolwiek było szczepione choć jedną szczepionką, no nie możemy tu jednoznacznie powiedzieć.
No tu warto powiedzieć, że krztusiec jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób. Łatwo się nią zarazić po prostu.
Łatwo się zarazić, zwłaszcza jeśli właśnie w domu jest osoba, która kaszle po wszystkich w jednym pomieszczeniu, no to łatwo się zarazić. Dlatego też, jeżeli już mamy rozpoznanie krztuścia, to wtedy cała rodzina powinna otrzymać profilaktykę antybiotykową.
Radziłaby pani, by zastosować maseczkę i chodzić po prostu w domu w maseczce, jeżeli mamy taką sytuację, że maluch nasz kaszle?
Zazwyczaj to, tak jak mówiłam, rozpoznanie krztuścia jest, jeżeli ten pacjent już kaszle kilka tygodni, więc jak już miał zarazić kogoś,
to już niestety to zrobił. Mhm. To powiedz mi jeszcze o takich sytuacjach najbardziej trudnych. Jesteśmy w szpitalu, no i tutaj właściwie... Co można zrobić?
No więc niestety nie za dużo można zrobić, bo wszystkim się wydaje, że damy antybiotyk i on wyleczy, a niestety tu antybiotyk nie leczy, tylko znosi tą zakaźność. Muszę powiedzieć, że jak ktoś zobaczy małe niemowlę, które ma napad kaszlowy i widzi, jak to wygląda, to jest to przerażający widok. To jest widok dziecka, które naprawdę nie może złapać oddechu. I my nie jesteśmy w żaden sposób mu pomóc. To, co wszystko robimy, czyli jakieś nawilżanie pomieszczeń, czy inhalacja soli fizjologicznej, to jest tylko jakieś leczenie wspomagające. Czasami te dzieci niestety wymagają zastosowania tlenoterapii, bo jeżeli mamy napad kaszlowy i bezdechy, no to dziecko jest niedotlenione.
To niewiele państwo możecie zrobić.
Niestety niewiele możemy zrobić. Ta bakteria, pałeczka, krztuśca wytwarza toksynę i ta toksyna uszkadza nabłonek oddechowy. Jeżeli ten nabłonek zostanie uszkodzony, no to on się po prostu z czasem powinien zregenerować i dopiero jak się zregeneruje, a trwa to tygodniami, to dopiero ta cała sytuacja się poprawia.
Czyli możemy powiedzieć, że to jest choroba, która ustępuje sama, bo wyleczyć jej nie jesteśmy w stanie?
Tak. Tak jak mówiłam, no to wszystko to jest leczenie objawowe wspomagające, leczy czas.
No to powikłania pewnie są wpisane w tę chorobę.
Są powikłania wpisane w tą chorobę. Głównie to są właśnie te powikłania niedotlenienia. Też może być powikłania czy nadkażenie, no bo tak jak mówiłam, mamy uszkodzony nabłonek, czyli wrota dla innych bakterii. są otwarte. I te wszystkie powikłania nadkażeń, czy samej tej choroby, zapalenie płuc w przebiegu krztuśca też może być.
I te rozmaite przypadłości będą nawracać, będą się pojawiać w czasie, czy też natychmiast mały pacjent jest narażony?
No one są w czasie i to jest taka choroba, gdzie też jeżeli idzie bardzo burzliwie, to ten pacjent się nam pogarsza w ciągu kilku dni. Także my jeżeli nawet przyjmujemy to dziecko, to jeżeli jest to małe dziecko, to my go tydzień, czasami dwa obserwujemy w szpitalu, trzymamy, żeby zobaczyć, w którą stronę to pójdzie. Czy to w miarę będzie łagodnie, czy będzie się pogarszać. Bo jeżeli stan dziecka się nie pogarsza, to my nie trzymamy go aż do momentu ustąpią napady kaszlowe, no bo to będzie trwać tygodniami. My tylko ewentualnie czekamy, czy będzie gorzej. Jak nie będzie, no to już spokojniej, znaczy spokojniej. To muszę powiedzieć, że to nigdy nie jest spokojne, bo taki rodzic zobaczy, jak wygląda taki krztusiec, to on potem inaczej patrzy na szczepienia.
Szczepienia są takim antidotum, no ale z drugiej strony mamy mnóstwo osób, które w szczepienia nie wierzy, nawet je bojkotuje, by nie powiedzieć zwalcza.
Myślę, że to jest bardzo trudne. Trudne właśnie w obecnych czasach, które mamy, kiedy jednak spada zaufanie do szczepień.
Dlaczego spada zaufanie do szczepień? Przecież od lat, od dziesiątek lat mówiliśmy, uważaliśmy, że szczepienia są największym dobrodziejstwem medycyny. Można naprawdę zapobiec wielu groźnym chorobom, co zresztą widać w statystykach, bo wiele chorób przez lata niemal zniknęło.
I myślę, że przez to, że zniknęły, to zapomnieliśmy, że te choroby są. Decyzje o nieszczepieniu swoich dzieci podejmują młode osoby, które są same zaszczepione, a które no, nie znają tych czasów, kiedy nie było szczepień. Kiedy dzieci umierały z powodu chorób, przeciwko którym szczepimy. My nie szczepimy na wszystkie choroby, jakie są. My szczepimy na wybrane, które wiemy, że one kilkadziesiąt lat temu powodowały no, ciężkie powikłania u dzieci i zgony. I przez wiele lat, tak jak już wspomniany zgon z powodu krztuśca. Naprawdę przez wiele, wiele lat w Polsce nie było zgonu z powodu krztuśca. A w tym roku właśnie to się niestety zdarzyło.
Jakie są procedury szczepienia? Kiedy najlepiej dziecko zaszczepić? Kiedy dorosły też człowiek powinien przyjąć dawkę przypominającą, no bo to nie jest szczepienie, które uodparnia nas na całe nasze życie.
No więc nasz kalendarz szczepień rozpoczyna, jeśli już mówimy o krztuściu, rozpoczynają się szczepienia, jeżeli niemowlę skończy 6 tygodni. Więc między 6 a 9 tygodni to jest, powinna się odbyć ta pierwsza wizyta szczepienna i między innymi tam jest właśnie już pierwsze szczepienie na krztusiec. Według kalendarza w kolejnych miesiącach, w tym pierwszym roku życia, to dziecko dostaje 3 razy szczepienie przeciwko, no nie tylko przeciwko krztuścowi, no ale mówimy dzisiaj o krztuścu. Potem na 1,5 roku kolejne jest na 5 i ostatnie szczepienie według kalendarza, polskiego kalendarza szczepień jest w 14 roku życia. I tu już się kończą szczepienia przeciwko krztuścowe. No i teraz albo zadbamy o to sami potem dalej, już jako młodzi dorośli ludzie, no albo na tym skończymy nasze szczepienia. Coraz więcej przez to, że tak dużo było krztuśca w tym roku, zaczęło się bardzo mocno i dużo mówić i takie też są rekomendacje wielu polskich towarzystw i towarzystwa ginekologicznego i pediatrycznego i wakcynologicznego o szczepieniu kobiet w ciąży, ale jak również o szczepieniu osób, które będą zamieszkiwać z małym noworodkiem. To mówimy o strategii kokona. I często muszę powiedzieć, tak jest, że zwłaszcza w rodzinach lekarskich, kiedy szczepi się mama w ciąży, ale szczepi się też tata i szczepią się też ci dziadkowie. Bo tak jak mówiłam, pierwsze szczepienie dla tego dziecka mamy w wieku 6, 7, 8 tygodni. Po pierwszej dawce nigdy nie będziemy mieć już odpowiedzi, że zabezpieczymy. Więc szczepiąc wszystkich dookoła i szczepiąc kobietę ciężarną, my zabezpieczamy już tego noworodka.
A dlaczego pani doktor powiedziała, że w rodzinach lekarskich jest to niemal zwyczaj?
Myślę, że świadomość jest inna, świadomość jest większa. To ja powiedziałam zazwyczaj, ale to też nie jest tak. Jest naprawdę dużo świadomych rodziców, którzy bardzo świadomie się przygotowują do rodzicielstwa i którzy o to dbają. I chcą.
No, znalazłem informację, że w przypadku krztuśca 8 państw europejskich wprowadziło tak zwany program szczepień matczynych, tak to się nazywa, takie kraje jak Wielka Brytania, Belgia, Czechy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Słowenia i Hiszpania. Polski tu nie znajduje.
Ale właśnie Polska też jest w tym programie. Od 15 października wszystkie kobiety ciężarne mają bezpłatne szczepienia w ciąży przeciwko krztuścowi. Zresztą nie tylko przeciwko krztuścowi, bo tam mamy szczepionkę skojarzoną. Tam jest błonnica, tężec, krztusiec. Także nasz kraj od 15 października też jest w tej grupie.
No i to ważne, bo odporność uzyskuje dziecko na etapie embrionalnym niemal.
Tak, to jest tak naprawdę korzyść dla dziecka, ale też korzyść dla matki. A właściwie mogłam powiedzieć korzyść dla matki i korzyść dla dziecka. Tu są wyznaczone konkretne granice wiekowe, bo uważa się, że taka kobieta powinna być zaszczepiona między 27 a 36 tygodniem ciąży. Chodzi o to, żeby przypomnieć układowi immunologicznego kobiety i wyprodukować przeciwciała, które zostaną przekazane przez łożysko do płodu i automatycznie zostanie ten płód na te pierwsze tygodnie zabezpieczony. Więc tak jak mówiłam, korzyść dla matki, która sama będzie mieć przypomnianą swoją odpowiedź i zabezpieczenie płodu. I zalecenia są u nas takie, że to możemy szczepić taką kobietę w każdej ciąży. Czyli jeżeli ta ciąża jest co roku, co półtora roku, rekomendacje mówią jasno, możemy szczepić w każdej ciąży.
Wystarczy się zgłosić do punktu szczepień? Poprosić o taką szczepionkę?
Wystarczy się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego.
To są szczepienia bezpłatne?
Bezpłatne. Te szczepienia są z przychodni pobierane, zabezpieczane w sanepidzie. Nasz sanepid ma te szczepienia, także są to szczepienia bezpłatne. Szczepienia zalecane. To nie są szczepienia obowiązkowe dla tych kobiet. Więc jeżeli kobieta nie chce, to nie musi być zaszczepiona. Ale jeżeli chce, otrzyma to szczepienie bezpłatne. I muszę powiedzieć, że naprawdę coraz więcej i lekarzy ginekologów, lekarzy rodzinnych, jeżeli widzi kobietę ciężarną, to mówi, że jest taka możliwość. Muszę powiedzieć, że jeszcze w tamtym roku, czy dwa lata temu, nie było takiej świadomości nawet wśród lekarzy ginekologów i lekarzy rodzinnych. W tej chwili się bardzo dużo o tym mówi, że warto, że to jest naprawdę korzyść i zabezpieczenie dla tego dziecka. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tą, epidemię krztuśca. Naprawdę epidemia krztuśca jest tak, że ona się zdarza co kilka lat, co 3-5 lat jest. Ostatnia taka dość duża epidemia była w 2016 roku u nas. Potem przyszła, jak wiemy, pandemia COVID, więc takiej dużej epidemii nie mieliśmy. No i przyszedł rok 2024, kiedy ta epidemia, muszę powiedzieć, jest ogromna, bo w 2016 roku było zaraportowanych 3800. Tak jak mówiłam, teraz mamy 26 tysięcy. Jak porównamy ten rok z tym rokiem 16, to już mówimy o dużo większych liczbach. Także jest problem w tym roku ogromny.
Proszę Państwa, szczepienia są ważne. Jeżeli nawet mamy wątpliwości, warto skonsultować z lekarzami, warto porozmawiać na ten temat, warto odrzucić pewne mity, które wiążą się ze szczepieniami. Nauka zrobiła olbrzymi postęp i z tej nauki warto korzystać.
Jestem tego samego zdania.
To apelujemy do Państwa, by śmiało sięgać po szczepienia, zwłaszcza przeciwko krztuścowi, o którym dzisiaj rozmawialiśmy.
I pytać, i naprawdę pytać, i pytać lekarzy praktyków. Jak nie mamy dostępności, nie mamy lekarza, to jeżeli korzystamy z dobrodziejstwa, jakim jest w tej chwili internet, to czytajmy strony, które są rekomendowane, które są poparte badaniami klinicznymi, gdzie wypowiadają się specjaliści w danych dziedzinach, a nie czytajmy przeróżnych for internetowych, gdzie naprawdę, jak ja czasami wchodzę z ciekawości, żeby poczytać, to załamuję ręce.
Pani doktor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i spotkanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani doktor Natalia Stąpor, specjalistka pediatrii chorób zakaźnych, była dzisiaj gościem programu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.